mamy połączenia z Sejmem, gdzie jest tu Łukasz Jankowski. W Sejmie trwa jeszcze przerwa. Łukasz, twoje refleksje po tych kilku godzinach słuchania polityków, przede wszystkim premiera Donalda Tuska, a w drugiej kolejności tych wszystkich, którzy wypowiadali się po expose.
Jeszcze tego, co się działo w kuluarach, bo nie ukrywam, że nie słuchałem, tak jak państwo, całej debaty i wszystkich wystąpień. Zaraz po szefie klubu prowadzącego udałem się w kuluary, żeby tam posłuchać i usłyszeć, jakie są refleksje, jak zostało przyjęte expose premiera Donalda Tuska. No i trzeba powiedzieć, że duża część posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości, także tych, którzy, może szczególnie tych, którzy nie pamiętają lat 2007-2015, jednak było pod wrażeniem sprawności w operowaniu słowem, ale też w operowaniu skrótem myślowym, a nawet kłamstwem przez lidera Platformy Obywatelskiej, premiera Donalda Tuska. Jak się rozmawiało w kuluarach, to wielu tych młodszych posłów naprawdę mówiło: ależ on jest tak, jaki on jest nie... No rzeczywiście były takie pomieszanie pewnego podziwu z pewnym przerażeniem, ale też takim przeświadczeniem o skali manipulacji, hipokryzji i zakłamania. Więc takie były nastroje w największym klubie opozycyjnym w polskim Sejmie. Natomiast jak rozmawiałem z posłami koalicji, to oczywiście są zadowoleni z tego wystąpienia bardzo, ale tam też nie jest tak, że jest to całkowicie bezrefleksyjne przyjęcie. Pojawiają się takie głosy i pytania, skąd na to wszystko weźmiemy pieniądze. Dość prozaiczne i proste pytanie. We współczesnej polityce pieniądze są wszędzie, więc nie wiem, po co się martwić, ale takie zmartwienie do dwóch posłów usłyszałem, że wszystko bardzo fajnie. Nawet nam Donald Tusk nazwę wymyślił. Nie musimy teraz się głowić nad tym, jak się właściwie nazywamy. Nazywamy się koalicją 15 października, ale skąd na to wszystko pieniądze zdobyć? I to była taka jedyna, jeżeli w ogóle była troska u posłów koalicji rządzącej, to była to jedyna taka troska, bo Donald Tusk faktycznie położył mu w pewnym momencie pan poseł Waldemar Buda, były minister rozwoju, 100 konkretów. No i Donald Tusk wykorzystał tą kartkę, podkreślając, że a i owszem, część z tych konkretów przynajmniej spełni, chociaż ten najdroższy dla budżetu konkret, czyli kwota wolna do 60 tysięcy z 30 podniesiona, w expose premiera się nie znalazło, ale już wystarczyło powiedzieć o babciowym, o pewnym urlopie od ZUS-u i od świadczeń, od składek dla małych, dla mikroprzedsiębiorców właściwie. No i o podwyżce dla nauczycieli o 30% i budżetówki o 20%, żeby już tym, którzy potrafią liczyć i znają finanse publiczne, szybciej zaczęło bić serce. Natomiast jeżeli chodzi o taką osobistą refleksję, to nie wiem, czy to jest moment na politologiczno-dziennikarskie i publicystyczne podsumowanie. Na reporterskie się dla państwa oczywiście pokuszę. I jednak zupełnie inaczej ten Sejm wygląda. To zawsze jest zaskoczenie, nawet jak się wiele lat jest w Sejmie. Zupełnie inaczej ta sala i zupełnie inaczej ta debata wygląda, jak się na nią patrzy z galerii sejmowej, a pewnie jeszcze inaczej, jak się na to patrzy z ław poselskich, niż to, co państwo słyszą w Radio Wnet. Pod tym względem faktycznie, czy oglądają także na kanale YouTube Radio Wnet tą debatę, bo znacznie mniej państwo słyszycie i znacznie inaczej czujecie państwo atmosferę i natężenie sali. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, kiedy oglądam Sejm, no to wydaje się, że marszałek Szymon Hołownia swoimi żarcikami świetnie nad salą panuje. Kiedy się to obserwuje z mównicy sejmowej, to widać, jak to panowanie jest słabsze i jak to, co mówią posłowie Prawa i Sprawiedliwości, celnie trafia i trafiało dzisiaj, czy to w Donalda Tuska, czy w samego Szymona Hołownię, który w pewnym momencie musiał z żartu zrezygnować, bo posłowie klubu PiS po prostu zaczęli się z niego śmiać i machać ręką lekceważąco, i to zepsuło cały dowcip, który miał przygotowany, albo który na poczekaniu wymyślił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. No ale odbiór tego w ekranie telewizoru czy w radioodbiorniku już jest zupełnie inny, przynajmniej tak jest w moim przypadku. I to też pewnie jest pewne wytłumaczenie działań posłów PiS-u, że oni wychodząc z sali sejmowej myślą sobie w jakiejś części, aleśmy dopiekli tym platformercom i temu marszałkowi rotacyjnemu Hołowni. Podczas gdy podejrzewam, że odbiór tych, którzy w dużej liczbie, a to są naprawdę duże liczby, dzisiaj marszałek się pochwalił, że to zdaje się było 4 miliony, o ile pamięć mi nie zawodzi, tyle podał obserwujących w różnych streamach, różnych kanałach komunikacji widzów Sejmu, tak podał Szymon Hołownia, no to ci widzowie inną mają perspektywę, zupełnie diametralnie inną niż to można wynieść z sali plenarnej Sejmu i taka jest moja reporterska prosta obserwacja. Początku 10. kadencji Sejmu Rzeczpospolitej.
My te dwa posiedzenia transmitujemy na żywo i bezpośrednio w radiu. Ponad 4 godziny będzie trwało zadawanie pytań, ale w tych pytaniach są bardzo istotne informacje i rzeczywiście będą Państwo mogli ich wysłuchać w Radiu Wnet 4 godziny, ale to się i potem odpowiedź premiera Donalda Tuska, która może trwać też 2 godziny, więc przed nami stanie polska polityka i usłyszymy, co tam komu w duszy gra. Jeśli chodzi o wystąpienie premiera Donalda Tuska, to takie dwie zapowiedzi, które pojawiły się pod koniec. Premier Donald Tusk prezentował ministrów i powiedział tak: Tomasz Siemoniak, mój bliski współpracownik, były minister obrony narodowej, człowiek zrównoważony, obejmie służby specjalne i poprosiłem prezydenta Andrzeja Dudę o spotkanie jutro o godzinie 9:00 po to, żebym zdążył ministrów wprowadzić do ich ministerstw, ale też zwołać kolegium służb specjalnych, dlatego że potrzebne są natychmiastowe decyzje, bardzo szybkie natychmiastowe decyzje, o których nie mogę teraz mówić, bo to jest tajemnica, to wymaga dyskrecji. Więc to nas czeka jutro jako pierwsze spotkanie i pierwsze ważne decyzje przed wylotem do Brukseli. Jakieś decyzje podejmie kolegium do służb specjalnych, a drugie zapowiedź: Bartłomiej Sienkiewicz zostanie ministrem kultury, ale to nie dlatego, że jego pradziadkiem był Henryk Sienkiewicz, ale dlatego, że tu są potrzebne bardzo szybkie działania, jeśli chodzi o media, i trudne działania, jeśli chodzi o media publiczne. Takie są dwie zapowiedzi. Rozumiem, że to są zapowiedzi na jutro, bo w wystąpieniach po expose premiera bardzo celnie wypowiedział się wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji. Przypomniał losy kibiców, przypomniał i zresztą pan minister Błaszczak również przypomniał, że za czasów Donalda Tuska też była taka sytuacja, że ktoś w proteście podpalił się przed kancelarią premiera, więc zacytowanie tego manifestu tego człowieka, który się spalił, rzeczywiście było czymś takim nadzwyczajnym i dziwnym. Co jeszcze z tych... Krzysztof Bosak nie tylko powiedział o tym, że to jest... Nie było żadnych konkretów w wystąpieniu premiera Donalda Tuska. To była taka opowieść i że ta opowieść, porównał ją do opowieści Prawa i Sprawiedliwości, że to też bez konkretów, ale jest misja naprawienia państwa. Powiedział: nie naprawiajcie ludzi, nie mówcie o świecie wartości, tylko rządźcie porządnie. W pytaniach myślę, że będzie bardzo dużo ciekawych pytań, a Donald Tusk odpowiedział, że na każde pytanie odpowie. Zobaczymy, czy tak będzie. 254 pytania po minucie. Zmiana warty jeszcze przy mównicy, więc to potrwa trochę dłużej. Każde pytanie 10 sekund wydłużone będzie trwało. Cytował też Donald Tusk świętego Jana Pawła II.
I dwukrotnie.
Nawet dwukrotnie, powiedziawszy się
ze świętym. Jeden cytat był powtórzony z expose z roku 2007, czy z tej samej homilii, troszeczkę inny fragment, ale też o solidarności dotyczący. To też się było ciekawe. Nie wiem, chciałoby się wierzyć, że nie jest to dziełem przypadku, ale to różnie może być. Chociaż faktycznie Donald Tusk miał notatki, nie odczytywał tego expose, ale poruszał się dość konsekwentnie po przygotowanym stenogramie. Wydawało mi się, że jak patrzyłem na mównicę sejmową, to że to jest napisane expose, ale wygłoszone, nie przeczytane, stąd pewnie to powtórne, dwukrotne odwołanie się do Jana Pawła II miało coś oznaczać, ale czy oznacza, że jednak premier będzie teraz mówił tak mi dopomóż Bóg, premier Donald Tusk, czy oznacza coś innego, czy to był sygnał polityczny, czy kulturowy, czy religijny, tego jeszcze trudno odczytać. Pewnie to pierwsze, sygnał polityczny, że walka z papieżem była dobra, kiedy trzeba było mobilizować jakieś mniejszości do atakowania na rząd Prawa i Sprawiedliwości, a teraz już to może zaszkodzić, więc nie ma sensu. Tak samo jak dość kuriozalny i chyba taki najgorszy moment tego expose, kiedy Donald Tusk, no, trochę jego umiejętności aktorskie zawiodły, bo starał się przekonać, że mu nigdy w głowie nie powstało używanie hasła 8 gwiazdek, kiedy o to przypominali posłowie PiSu z ław sejmowych. I chyba na tyle źle odegrał tą rolę, że sam się wycofał i nagle głos mu w pół słowa uwiązł, więc tu się okazało, że nawet cynizm ma pewne granice i że nie da się bardzo, bardzo daleko tym środkiem, nie wiem, czy to jest środek wyrazu, czy to jest cecha charakteru, ale nie da się tego cynizmu używać w nieskończoność, że czasami po prostu staje się on śmieszny i chyba tak było w tym wypadku, bo rzeczywiście posłowie PiS zaczęli się gremialnie śmiać, kiedy Donald Tusk zaczął udawać, że on nigdy takie hasła nie używał i nigdy mu ono w głowie nie powstało.
Ale wyraźnie na samym początku swojego expose oddzielił tych, którzy żyją w tym komforcie wolności i demokracji, od tych, którzy służyli złu. I sam początek, kiedy powiedział, nazwijmy się, zaproponuję Państwu, my jesteśmy ruchem 15 października, tak? I to jest ruch 15 października, który porównał do zrywu Solidarności z sierpnia 80 roku i zwycięstwa Solidarności 4 czerwca po okrągłym stole, kompromisu okrągłostołowego z 4 czerwca 89 roku. Potem mówił o tych rządach zła, że zło, ja nie będę o nich mówił, bo to my wygraliśmy, wygrały nasze wartości, ruch 15 października i ten manifest założycielski, z czym my walczyliśmy, przeczytanie i zacytowanie człowieka, który napisał ten manifest. Potem sięgnąłem do Wikipedii, zobaczyłem, że to jest prawda, on nie chciał, żeby jego depresji, jego choroby psychicznej łączyć z tym aktem samobójstwa i samospalenia, ale był i leczył się na depresję od 2009 roku, więc to było dziwne, ale to miało wywołać takie wrażenie, że oto mamy śmierć prezydenta Adamowicza, mamy śmierć i samospalenie, mamy ruch 15 października, który właśnie ma wydobyć Polskę z głębin zła, w której się pogrążyła. I teraz jest pytanie, bo mówił dużo premier Donald Tusk o rządach prawa, nawet mówił o konstytucji, że nie łamać konstytucji, ale czy to należy do tej walki ze złem, tak? Bo ze złem się walczy w sposób jakiś nadzwyczajny, jeżeli coś się definiuje, że coś było tak koszmarnym złem i takim zaburzeniem i wypaczeniem demokracji, no to musimy użyć nadzwyczajnych środków do tego, żeby to zło z życia publicznego wydobyć. To wszystko będzie bardzo, bardzo ciekawe dni nas czekają, tak jak myślę, że czeka nas bardzo ciekawa debata, ta odsłona pytań, 254 pytania będą zadane, już opóźnia się ten czas rozpoczęcia tej kolejnej tury, bo jest godzina 14:09, 15-minutowa przerwa była ogłoszona przez ministra.
13:55, jeżeli tych pytań jest ponad 250, jeżeli pan to dobrze notował, bo ja takiej informacji w kuluarach jeszcze dokładnie nie zadobyłem, no to każde, no pewnie nie po minutę 10, a po minutę 30 trzeba liczyć. To rzeczywiście Donald Tusk będzie odpowiadał już już wieczorem, a potem jeszcze jeden punkt, bo jeszcze dzisiaj ma być wybrany skład osobowy Komisji Śledczej do zbadania wyborów prezydenckich. Sejm miał nie pracować w nocy, a tu w pierwszym posiedzeniu mamy regularne dni, kiedy prace Sejmu kończą się grubo po godzinie 19.
Już marszałek Hołownia zapowiedział, że będziemy procedować do godziny 24. Jaśmina Nowak jest w studio.
Jestem w studiu, ale nie wiem, czy już możemy zaproponować muzykę słuchaczom Radia Wnet, czy jeszcze cały czas jesteśmy w trybie mocno politycznym.
Jesteśmy w trybie mocno politycznym, Jaśminko. Nie chcę, żebyś z tego powodu cierpiała, bo patrzymy na salę sejmową, myślimy o tych wszystkich zdaniach, które zostały wypowiedziane Łukaszu. No chyba, że Łukasz już powie, nie mam nic więcej do powiedzenia, to wtedy możesz wybrać.
Oczywiście nie mam nic więcej do powiedzenia, ale nie chciałbym być jak premier Donald Tusk, który dzisiaj, mówiąc chyba ponad 2 godziny albo około 2 godzin, zmęczył słuchaczy. Obiecywał w środku, że będzie krótko. Krótko nie było. Przyszedłem do domu poselskiego, to może uda mi się jakiegoś posła znaleźć. Nawet znalazłem posła profesora Krzysztof Szczucki. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Jak wrażenia po expose?
No takie bardzo przykre, bo pod płaszczykiem polityki miłości można powiedzieć 2-0, bo już pamiętamy politykę miłości u Donalda Tuska. W drugiej części przemówienia przeszedł jednak właśnie do rozliczeń zemsty, czyli do jedynych konkretów, których się spodziewamy po rządach Donalda Tuska. No a praktyka pokaże, jak będzie już najbliższe dni, najbliższe tygodnie.
Pan profesor, pan poseł, pierwszą kadencję erystyka pana premiera Tuska zrobiła wrażenie, czy nie?
Myślę, powiem szczerze, że spodziewałem się więcej. Pan Donald Tusk był wyraźnie na początku zestresowany tym wystąpieniem. To było widać. Było ono dosyć długie, mało konkretne, mało popisów erystycznych, więc od strony takiej oceny retoryki Donalda Tuska też czuję się zawiedziony.
Podział Polski na ruch, na koalicję 15 października i na zło, czyli na was, na Prawo i Sprawiedliwość.
Ja myślę, że to raczej koalicja 13 grudnia, która się tworzy i na to trzeba zwracać uwagę, bo jedynym spoiwem nadal, i to wybrzmiewało z tego wystąpienia, jest zemsta. Zostawiamy Polskę, kraj naprawdę w dobrym stanie, z dużą gospodarką, z dobrze radzącymi sobie instytucjami. No, a myślę, że już po kilku miesiącach rządów Donalda Tuska będziemy mieli okazję przekonywać się, że jego rządy nie przynoszą żadnych korzyści ani Polsce, ani obywatelom.
Dwie sprawy. To szybko chce zrobić Donald Tusk. Szybko chce powołać kolegium do spraw służb specjalnych, żeby coś zbadać. Mówi się w kuluarach, że chodzi o kontrakt na małe elektrownie jądrowe. To o to może chodzić, czy coś innego?
Czy na ten obszar Donald zwracał uwagę w wystąpieniu, a później tajemniczo mówił tutaj, że kolegium jest potrzebne, żeby szybko służby mogły zacząć działać. Służby w państwie polskim cały czas działały i myślę, że Donald się szybko przekona, że wszystko, co się działo w ostatnich latach, było prowadzone zgodnie z prawem. No ale jego prawem, jeżeli ostatecznie wszystko na to wskazuje, parlament dzisiaj przegłosuje jego rząd, jego prawem oczywiście jest zasięgać opinii, informacji ze służb specjalnych.
I do tego jeszcze Bartłomiej Sienkiewicz, który ma szybką misję zmiany w mediach publicznych.
I to jest niepokojące właśnie, że za chwilkę się rozpocznie ten seans. Zresztą to na to zapowiadał. Takich zmian, nazwijmy to, w obszarze praworządności, w obszarze mediów, może też Narodowy Bank Polski, czyli takie seryjne łamanie prawa, no bo nie ma takiej możliwości, żeby w telewizji publicznej wprowadzać zmiany bez zmian ustawowych. Tak? To wymaga zmian ustawowych, a tutaj zanosi się na jakieś działania takie szybkie, błyskawiczne, taki blitzkrieg właśnie bez umocowania w odpowiednich aktach prawnych.
Pan premier powiedział, że będzie wprowadzał ministrów do gmachów resortowych. Pan minister, bo pełni pan funkcję cały czas, w stanie dymisji ministra edukacji i nauki przyjmie Barbarę Nowacką i Dariusza Wieczorka w tych dwóch ministerstwach już rozdzielonych, czy nie?
Czy tutaj jeszcze nie mamy ustaleń w rządzie, będzie, jak to będzie przebiegało. Ja miałem swój gabinet na ulicy Chorzej, więc zakładam, że jeżeli miałbym kogoś przyjmować, to pana ministra Wieczorka, który trafia do Ministerstwa Nauki. Ministerstwo Edukacji jest na ulicy Szucha. Tam też na pewno nowy minister zostanie odpowiednio godnie przyjęty.
A już pan się kontaktował z swoim następcą, z Dariuszem Wieczorkiem, bo tu wydaje się, że zaciekłość jest mniejsza u tego polityka niż u Barbary Nowackiej.
Tu jeszcze trochę za wcześnie na ten kontakt. Musimy poczekać na koniec debaty sejmowej, na głosowanie. Będzie głosowanie, będzie można wtedy nawiązywać jakieś kontakty, a oczywiście oficjalne spotkanie już po ślubowaniu u pana prezydenta.
Przechodzicie do opozycji, 8 lat w rządzie. Jak się partia odnajdzie w opozycji? Bo widać, że nie będzie łatwo.
Czy dla naszej partii to nie jest coś nowego? Oczywiście są ludzie tacy, jak którzy są pierwszy raz w Sejmie, ale partia przychodziła już i lata w opozycji, i lata w rządzie, już nie mówiąc o prezesie Jarosławie Kaczyńskim, który wiele lat spędził w opozycji, przez 4 lata był także w opozycji pozaparlamentarnej, więc ta strategia, jaką należy zbudować, no myślę, że on wie, jak to zrobić. Mamy na to pomysł, opozycja konstruktywna, opozycja działająca w granicach prawa, ale domaga się przede wszystkim tego, żeby w granicach prawa działał rząd.
Bo Donald Tusk z jednej strony mówi prawo, że to jest zło, a z drugiej strony mówi to będzie też wasz rząd, bo i takie słowa się w tym ekspoze znalazły.
A czy tak, on oczywiście tak mówi, ale to tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, ta polityka miłości 2.0, zresztą poprzedzona bardzo, bardzo takim niesmacznym wykorzystaniem listu osoby, która, człowieka, który popełnił samobójstwo, tego się w polityce nie powinno wykorzystywać, a Donald Tusk zapomniał o samospaleniu, którego dokonano przed kancelarią premiera w czasie jego urzędowania, więc tutaj szef naszego klubu Mariusz Błaszczak w tej sytuacji musiał mu to przypomnieć, ale później przeszedł Tusk do polityki miłości za chwilę, żeby właśnie mówić o rozliczeniach i nas krytykować, więc, a tym samym naszych wyborców, ponad 7 milionów 600 tysięcy ludzi, którzy na nas głosowali, więc myślę, że Donald Tusk zrobi dużo, żeby ten rząd nie był ich rządem.
Krzysztof Bosak też miał wystąpienie, też krytykował i to w paru miejscach zgodnie z Mariuszem Błaszczakiem rząd, czy nowe pomysły i premię i prezesurę Rady Ministrów Donalda Tuska, ale wcześniej napisał na mediach społecznościowych, że to Konfederacja jest lepszą, nową, lepszą, młodszą, merytoryczną prawicą. Napisał to po wczorajszym posiedzeniu, po słowach Jarosława Kaczyńskiego o tym, że Donald Tusk jest niemieckim agentem. Czujecie to zagrożenie, że możecie być uznani za partię starą, a Konfederacja za nową, prężną, merytoryczną prawicę?
Konfederacja może chcieć być taką partią, prawda, krytykującą jedną i drugą stronę, ale w praktyce zachowują się często tak, jakby byli w mniej lub bardziej formalnej, no pewnie raczej mniej formalnej koalicji z Platformą Obywatelską. Często wchodzą we wspólną narrację, wspólnie głosują. No to jest bardzo niepokojące i na pewno jakiejś swojej ambicji zajęcia pola po prawej stronie, takiego silnego, dużego pola w ten sposób nie zrealizują. Ja jestem przekonany, że dla tych ludzi wiarygodną formacją, jedyną wiarygodną formacją jest Prawo i Sprawiedliwość.
To już na koniec pytanie o całą tą kadencję. Donald Tusk mówił: nie miejcie marzeń, nie miejcie złudzeń. My jesteśmy porozumieniowy, wspólny fundament i będziemy rządzić całe 4 lata.
Zobaczymy, panie redaktorze. Nie mam szklanej kuli. Chciałbym mieć, nie mam. Chciałbym, żeby ten rząd funkcjonował jak najkrócej, bo uważam, że nie jest to dobry rząd dla Polski, ale to spoiwo nienawiści, spoiwo pieniędzy, spółek Skarbu Państwa, różnych instytucji może być dla nich na tyle silne, że będą w stanie spory ideowe odłożyć na bok, ale jak będzie, to powiem raz jeszcze, zobaczymy, będziemy się przekonywać. My będziemy na pewno konstruktywnym, ale krytykiem działań tego rządu.
Zada pan pytanie Tuskowi?
Zadam pytanie Tuskowi. Jestem na liście. Właśnie spieszę się zobaczyć, kiedy moja kolej wypadnie, ale zdaje się, że chyba 117 jestem na liście oczekujących na zadanie pytania.
To spokojnie można pójść napić się kawy. Profesor Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Oczywiście zadać pytanie premierowi Donaldowi Tuskowi, bo od wczoraj Donald Tusk powtórnie jest premierem.